Wiesław Ratajczak, jestem pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej. To są wykłady, koncerty, wystawy organizowane przez Pracownię Badań nad Tradycją Europejską. I zgodnie z nazwą pracowni, wydarzenia te różnego charakteru dotyczą wielu zjawisk kultury europejskiej. To jest oczywistą sprawą, że dla polonisty kontekst muzyki, sztuk plastycznych jest czymś ogromnie ważnym. I zajęcia te zawsze cieszą się dużą popularnością wśród studentów.
Wchodziłam, rzeczywiście było chyba pełno na sali.
Tak, sala była pełna.
A jaki następny i kiedy?
Już jutro odbywa się wykład poświęcony aniołom, także ilustrowany fragmentami muzycznymi i ikonografią. Także no, mamy dobry rytm i dobrą tematykę spotkań.
Z niezwykłą przyjemnością, proszę Państwa, anonsuję dzisiaj Piotra Orawskiego. Kto podsłuchuje dwójki, kto słucha lekcji historii muzyki, wie doskonale, o kim mówię. Ale Piotrze, ty zanim dotarłeś do tychże swoich przygód, bo chyba tak to można określić, z edukacją, to było to poprzedzone przecież niejednym cyklem, z niejednej okazji.
No tak, ja w radiu pracuję już, chcę cię przyznać, około 30 lat. Zaczynałem w Trójce, tam pracowałem 11 lat, tam zrobiłem pierwsze swoje duże cykle, między innymi Anno Domini Beate H., czyli cykl kantat Bacha w roku kościelnym, cyklu roku kościelnego, tam był Punctus Contrapunctum, czyli historia europejskiej polifonii, tam był Nikolausa Harnoncourta Mowa Dźwięków, czyli tłumaczenie książki Harnoncourta, której jeszcze wtedy w Polsce nie było, a wydawała mi się bardzo ważna dla polskich muzyków, bo ona odkrywała zupełnie nowe lądy, nowe przestrzenie, jeśli chodzi o interpretację muzyki, ale także samą historię muzyki dawnej. Więc tam były te moje pierwsze duże cykle, tam były moje pierwsze międzynarodowe nagrody, pierwsze sukcesy. I tam była znakomita szkoła rzemiosła radiowego. Jednak Trójka, ta dawna Trójka, bo teraz to się troszkę zmieniło, wiadomo, ale ta dawna Trójka kiedyś w latach 80. w tym takim siermiężnym dla nas czasie, kiedy nie było nadziei, kiedy nie było nic, myśmy mieli taki wentyl bezpieczeństwa. I my mogliśmy zrobić więcej niż inni dziennikarze innych programów, czy też rozgłośni regionalnych, bo wtedy jeszcze byliśmy jednym organizmem.
A poza tym byli starsi koledzy, wzory radiowe.
To jest jeszcze inna rzecz, ale też było coś takiego, że tam było zbiorowisko ludzi, no jednak w jakiś sposób indywidualistów. To znaczy, ja mogę na co dzień nie słuchać tego, co prezentuje Marek Niedźwiecki, ale przyznaję, że jest po prostu fachowcem w tym, co robi. I vice versa. Marek Niedźwiecki, jak zobaczył Amadeusza Formana, to przyleciał do mnie i mówi: Piotr, ty daj mi jak najwięcej Mozarta, bo chcę słuchać teraz Mozarta, bo po prostu to rewelacyjna muzyka. Myśmy się wzajemnie cenili, myśmy się wzajemnie szanowali i to był ten szlachetny rodzaj rywalizacji, w którym nie było zawiści. To był fenomen wtedy. Potem przez 11 lat pracowałem w Radiu BIS, dawny program czwarty, radio edukacyjne. Więc tutaj już ta zaczęła się przygoda z edukacją. Właśnie w Radiu BIS zacząłem prowadzić taki cykl Mała historia muzyki polskiego Radia BIS. Oczywiście nieskończony. Tutaj sobie przypominam tytuł jednego z tomików Różewicza, Zawsze fragment. Zawsze fragment. Nieskończony dlatego, że w pewnym momencie Radio BIS mocą decydentów tak zwanych, zawsze są jacyś oni, zmieniło swój profil z edukacyjnego na łubu-dubu dla młodzieży. Tam też przepracowałem 11 lat. W związku z tym nie było tam dla mnie miejsca i w sposób naturalny znalazłem się w Dwójce. No to jest moje naturalne środowisko, z tym, że ja do Dwójki szedłem 22 lata. To nietypowe rzeczywiście, jak na biografię radiowca, ale w Dwójce oczywiście natychmiast się bardzo szybko odnalazłem, sprawdziłem, no i jestem tam do dzisiaj. I oczywiście w Dwójce właśnie mogę realizować to zamierzenie, które chciałem robić od dawna, a które w takiej namiastce i w zupełnie innej formule robiłem w Radiu BIS, mianowicie właśnie taką, jak ja to nazywam, subiektywną historię muzyki od jej średniowiecznych początków, bo starożytność zostawiam zupełnie, aż po pewnie gdzieś współczesność, pewnie lata 70. Dalej nie będę wychodził, bo potrzeba dystansu. Każdy historyk musi mieć dystans, żeby spojrzeć. Taką symboliczną, być może datą końca tej historii, tej mojej powieści, będzie premiera Pasji Łukaszowej Krzysztofa Bednareckiego, jako pewien punkt zwrotny w dziejach muzyki XX wieku.
Ale to awangarda.
Jest, tak, ale to jest oczywiście przyszłość, bo na razie jestem w drugiej połowie XIX wieku. I aż boję się pomyśleć, co będzie, jak wejdę w wiek XX, bo tam jest tyle zjawisk, tyle fenomenów, tylu kompozytorów, tyle rzeczy do omówienia, że po prostu ciarki mi po plecach chodzą. No ale skoro się zobowiązałem, no to muszę to robić. Znaczy muszę i chcę oczywiście.
Ta historia muzyki to jest rzeczywiście bardzo piękny sposób podania wiedzy, bo robisz to w krótkich odcinkach, komunikatywnie. Wszystko jest podparte bardzo czytelnymi przykładami.
Miałem kilka założeń. Po pierwsze, nie można zrobić audycji czy napisać książki dla wszystkich. To jest raczej niemożliwe, więc pytanie, dla kogo to chcemy pisać? Ja miałem taki dylemat właśnie, dla kogo ja chcę robić te audycje? Najpierw audycje, bo książki powstały potem, jako owoc tych audycji. Dla kogo ja chcę robić te audycje? Czy dla ludzi młodych, czy dla ludzi już dojrzałych, czy dla muzyków, czy dla muzykologów, broń Boże? No, im raczej to chyba nie jest potrzebne, prawda? Myślałem przez tydzień i nic nie wymyśliłem. Nie miałem żadnego pomysłu na to, a rygor anteny to jest rygor anteny, wiesz, coś o tym, prawda? Jest wstawiona audycja do programu, trzeba ją zrobić. Nie ma zmiłu, jak to się mówi potocznie, prawda? Ja mówię, dobrze. Przypomniała mi się taka fraza z Nieboskiej Komedii. Przez ciebie przepływa strumień piękności, ale ty nie jesteś pięknością. Więc pomyślałem, dobrze, siądź i pisz, co ci przysłowie właściwie na język przyniesie. Nie myśl o tym, czy piszesz to dla młodych ludzi, czy dla dojrzałych. Po prostu pisz. Tak, jak to intuicyjnie czujesz. I tak zrobiłem. I kiedy po pierwszych paru odcinkach forum dwójki dosłownie trzeszczało w szwach od pochwał, od różnych ludzi, to ja zrozumiałem jedną rzecz. Trafiło się ślepiej kurze ziarnko. To znaczy, nie robiąc żadnych założeń, znalazłem taki troszkę arystotelesowski złoty środek. Po prostu i starsi ludzie tego słuchali, i młodzi ludzie tego słuchali, i inżynierowie, i humaniści. I na tym mi gdzieś tam zależało, żeby to była taka audycja, może nie dla wszystkich, ale audycja, w której każdy mógłby coś dla siebie znaleźć. Radio ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie to jest tak, że ja mówię o czymś i od razu mogę dać przykład muzyczny. Proszę zauważyć, historyk sztuki pisze na przykład historię sztuki i od razu zawiesza reprodukcję. Jeśli chodzi o muzykologa czy historyka muzyki, no to zazwyczaj jest tak, że jest tekst i są przykłady nutowe. A kto w Polsce czyta nuty? Ułamek społeczeństwa. Może tylko ci ludzie, którzy chodzą do szkół muzycznych, ponieważ szkoły powszechne raczej czytania nut nie uczą, niestety. W związku z tym to jest troszkę terra incognita, prawda, dla przeciętnego człowieka, który nawet inteligentnego, który jest melomanem, on nie czyta nut. A tutaj ma możliwość od razu posłuchania tej muzyki, o której ja mówię. Oczywiście staram się dobierać najlepsze fragmenty, najlepsze nagrania. Tutaj też jest problem, bo ja przyjąłem takie założenie, że w ogóle nie mówię o wykonawcach, bo to jest audycja poświęcona muzyce. Oczywiście tutaj słuchacze się w sposób oczywisty i to bardzo dobrze rozumiem, buntują. Dostaję dziesiątki maili, a z kim było to nagranie? Oczywiście na każdego maila odpisuję, ale zawsze tłumaczę, że gdybym ja chciał podawać jeszcze wykonawców, to by się wydłużyło następne 3 minuty, to ja wolę w tym momencie podać jeszcze parę jakichś fajnych faktów czy skojarzeń, prawda, związanych z tą muzyką. Takie przyjąłem założenia, natomiast potem się zrodził pomysł wydania tego w formie książkowej. I tutaj oczywiście musieliśmy mocno zmodyfikować to, bo tak, no w książce nie możemy dołączyć płyt, bo tych płyt...
Aczkolwiek być może będą.
Być może będą, zobaczymy, na razie nie zdradzajmy nic. W każdym razie w książce przyjęliśmy takie założenie, że też nie ma nut. Natomiast na marginesach, drobnym druczkiem, są drukowane adresy bibliograficzne, w cudzysłowie płyt, które nadaje. Słuchacz, który jest zainteresowany, który pamięta na przykład być może to z anteny, może sobie zawsze po tę płytę sięgnąć, czy to w sklepie internetowym, czy gdzieś tam w sklepach z płytami. To jest opowieść o muzyce. To nie jest książka ani muzykologiczna, ani podręcznik historii muzyki taki de facto, prawda, że Beethoven napisał 10 symfonii, tak, aczkolwiek ja każdą z tych symfonii oczywiście omawiam, to jest inna historia. Tytuł Lekcje muzyki to nie jest mój tytuł. Ja nie wiedziałem, jak to nazwać. Na historia muzyki, no to no, szkolnie brzmi, prawda, i tak bezpłciowo. Mój kolega z redakcji, Jacek Hawryluk, mówi, słuchaj, ja ci wymyślimy tytuł. Lekcja muzyki. Ja mówię, słuchaj, bez sensu. To się tak fatalnie kojarzy, ale ja się potem, jak to się potocznie mówi, przespałem z pomysłem, wstałem następnego dnia i mówię, super, bo jeżeli my to rozumiemy dosłownie, no to się kojarzy tak, jak się kojarzy, ale jeżeli ja chcę tę książkę napisać w taki sposób, jak ją chcę napisać, to będzie to pewnego rodzaju metafora, bardzo fajna metafora. Więcej, ta konwencja lekcji muzyki pozwala mi na pominięcie pewnych rzeczy, których nie mógłbym pominąć, gdybym pisał taką konwencjonalną historię muzyki, nawet subiektywną. To znaczy, ja na przykład w ogóle pomijam sprawę dawnych notacji muzycznych, bo to są sprawy bardzo skomplikowane i do niczego niepotrzebne. Nie trzeba znać dawnych notacji, żeby słuchać mszy Guillauma de Machaut. To jest do niczego niepotrzebne, w związku z tym po co obciążać. I jest jeszcze parę takich dziedzin, które ja po prostu pominąłem, dlatego że no, mam do tego prawo, a wydaje mi się, że to jest po prostu niepotrzebne. To by tylko skomplikowało sprawę. Poza tym dużą wagę przykładam do języka, w jaki sposób to opowiadam. I to jestem dziennikarzem radiowym, czyli narzędzie mojej pracy jest język, więc bardzo mnie cieszy, że już po raz drugi jestem gościem Instytutu Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Jest to robota ogromna. Ja nie wiedziałem, na co się porywam. Planowaliśmy, że to będzie trwało może za 3 lata, może za 2 lata, ale potem okazało się, że jeżeli mam to robić dobrze i jeżeli to mnie również ma sprawiać satysfakcję, bo dla mnie to jest po prostu coś w rodzaju drugich czy trzecich studiów. Ja do tych audycji się przygotowuję, zresztą stali słuchacze wiedzą, że tam nie ma tak zwanego lania wody. Tam po prostu jest wiedza historyczna, ewentualnie czasami jakiś mój komentarz, czy jakiś komentarz odniesiony w stronę literatury, czy filozofii, czy czegoś tam, ale to jest po prostu wiedza historyczna, którą staram się przekazać najlepiej, jak umiem.
Piotrze, ale to nie tylko lekcje muzyki, bo zajmowałeś się się tyloma dziedzinami w radiu, że słyszę, iż przymierzasz się do dwutomowej książki o Mozarcie.
To jest rzecz, którą ja zrobiłem przy okazji roku mozartowskiego. 100 audycji, dokładnie 100 audycji pod tytułem Droga do Wiednia. To była audycja poświęcona dzieciństwu i młodości Mozarta, to znaczy do tego momentu, w którym on się przeprowadził z Salzburga do Wiednia, ponieważ ten okres jest generalnie mniej znany niż ten okres wiedeński, 10-letni zaledwie, prawda, 1781-91. Ja zrobiłem taką, też znowu w konwencji takiej opowieści jakby literackiej, niekoniecznie czysto muzykologicznej, o tym okresie życia Mozarta. No to w druku to będzie około 600 stron, tak mnie się wydaje, bez ilustracji, więc to będzie duża praca. Mam nadzieję, że to się ukaże. Mam propozycje od kilku wydawnictw w tej chwili. No i myślę już o tym, żeby napisać jeszcze drugą część tej książki, Droga na Parnas, o tym 10-leciu wiedeńskim Mozarta i wtedy będziemy mieli po prostu no, w miarę taką spójną biografię Mozarta XXI wieku, bo proszę zauważyć, że u nas jest ten problem, że no, jeżeli mówimy o Mozarcie, powołujemy się najczęściej na Einsteina. To jest bardzo dobra praca, ale to jest praca z połowy XX wieku. Tam już wiele faktów jest nie tak. Jak był rok mozartowski, ja odbyłem taką podróż i do Wiednia, i do Salzburga i zwiozłem dosłownie, Jerzy Maksymiuk kiedyś partytur na kilogramy liczył, więc ja zwiozłem chyba z 5 czy 6 kilogramów książek najnowszych o Mozarcie i stąd zresztą mogłem ten cykl zrobić, bo to jest najnowsza wiedza o Mozarcie, jaka jest w tych moich obecnych była. I zresztą to samo jest na przykład, jeśli chodzi o Bacha. No, na szczęście ukazała się praca Christopha Wolfa. Ja się z tego bardzo cieszę, bo ja tę pracę znam w wersji oryginalnej po angielsku. Ona się ukazała w roku 2000 z okazji roku bachowskiego. Johann Sebastian Bach, The Learned Musician, czyli uczony muzyk. No po polsku jest to trochę inaczej przetłumaczone, moim zdaniem niezbyt szczęśliwie, bo muzyk i uczony, a jednak Learned Musician to jest uczony muzyk. To jest troszkę co innego. Przeglądałem to tłumaczenie polskie, jest naprawdę niezłe, ale mamy wreszcie super książkę o Bachu. Natomiast do tej pory, no to co było? Zawarski, no to praca słowacka, prawda? Wiadomo, że 70. lata, no to wtedy można było to u nas wydawać, bo ten sam obóz. No i praca Szwajcera sprzed 100 lat. Szwajcer świetny, jeśli chodzi o problemy teologiczne, o problemy interpretacyjne, retoryczne, super. Natomiast jeśli chodzi o faktografię, prawie nic już się nie zgadza. Miejmy nadzieję, że to się uda wydać. Ja się bardzo cieszę, bo to chyba marzenie każdego radiowca, który zajmuje się zwłaszcza kulturą wysoką, bo chciałby, żeby ta jego praca była ocalona od zapomnienia, bo to jest kompleks radiowców, że to jest chwila, to jest na antenie. Być może to się powtórzy za rok, dwa, trzy, ale to znowu będzie jednorazowa rzecz i tego nie ma.
Jan Weber tego przykładem.
Jan Weber tego przykładem, tak. Ja ubolewam nad tym, że te jego wspaniałe audycje czasami się powtarza, ale one gdzieś tam w otchłaniach Archiwum Polskiego Radia sobie leżą i po prostu starzeją się. Dlatego ja się bardzo cieszę, że te moje lekcje muzyki są wydane w postaci książek, bo to jednak jest zupełnie co innego. To zostanie gdzieś tam. Ja mówię zawsze znajomym, jak się spotykam, mówię, nawet jak wszystkie przepadną, to w tej Bibliotece Narodowej ten egzemplarz zostanie i ktoś tam być może po latach gdzieś tam się do tego doszpera i coś z tego wykorzysta. Także to jest ta satysfakcja jednak mimo wszystko utrwalenia tej naszej ulotnej pracy radiowca. Aczkolwiek ulotność tej pracy też ma swoje zalety oczywiście, bo to jest ten dreszczyk emocji, zwłaszcza jak się robi audycję na żywo, to już zupełnie jest niesamowita sprawa.
Wszystkie lekcje są na żywo?
Nie, wszystkie lekcje są nagrywane. To nie jest formuła na żywo, to absolutnie nie, dlatego że tu jest precyzja, czasami daje fragment utworu od powiedzmy 5 minuty, 7 sekundy do 6 minuty, 20 sekundy, to tutaj na żywo to się nie da zrobić w sposób doskonały. To jest wszystko nagrywane. Natomiast niedzielne moje takie turnieje muzyczne to robię oczywiście na żywo, bo to jest audycja kontaktowa ze słuchaczami. Bardzo to lubię, bo ja lubię rozmawiać ze słuchaczami na antenie. To jest jakaś taka jedna nasza rodzina wspólna.
A to dzisiejsze doświadczenie to coś zupełnie innego. Jak już wspomniałeś, gościmy tutaj w murach zresztą pięknie odnowionego gmachu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. To zupełnie inny przykład kontaktu z odbiorcą. Tym bardziej, że jak się zorientowałam, wykład typowo multimedialny.
Znaczy ja mam takie dwa rodzaje kontaktów pozaradiowych. Pierwsze to jest prowadzenie koncertów, drugie to właśnie wykłady. Ja pamiętam swój pierwszy wykład, był wykład gościnny w Akademii Muzycznej w Warszawie. Ja do tej pory pracowałem tylko w radiu. Warszawska Akademia mnie zaprosiła, żebym właśnie zrobił to. Wtedy miałem ten cykl o Hardon Kurcie. Tłumaczyłem po prostu jego książkę, ilustrowałem to muzyką. No i zaproszono mnie, żebym opowiedział parę słów właśnie o tych dawnych praktykach wykonawczych, bo wtedy to jeszcze w Polsce była terra incognita. Wtedy jeszcze nie było ani Arte dei Sonatorii, to były jeszcze lata 80. Ja obyty już z mikrofonem od kilku lat, to dla mnie nie był nigdy żaden problem. Sobota po południu, szaruga taka jesienna, to był koniec listopada, deszcz pada. I sobie myślałem, tam przyjdzie pewnie 5-10 osób, ja jakoś tam to przeżyję. Przyszedłem, okazuje się, że przyszło tyle ludzi, że przenieśli to do audytorium Karola Szymanowskiego. Jak ja wszedłem, zacząłem tych ludzi naprzeciwko siebie, to po prostu nogi mi zmiękły, bo w radiu tego nie widać. W radiu widzimy tylko realizatora i oczywiście mamy świadomość, że słucha nas dużo więcej ludzi niż w takiej na przykład auli Szymanowskiego w Warszawie, ale nie pamiętamy, prawda? Bo radio jest takim medium intymnym, prawda? Mam mikrofon, możesz czarować głosem, możesz robić ze słuchaczem wszystko. A tutaj masz setki ludzi i masz im coś powiedzieć. No oczywiście stanąłem na wysokości zadania i powiedziałem, ale pamiętam, że wtedy było dla mnie doświadczenie traumatyczne, a potem no, z czasem to przyszło już obycie z tym wszystkim, bo to jest rodzaj kontaktu face to face. To jest dla mnie też istotne, dlatego że ja zawsze bacznie, być może tego nie widać, ale obserwuję swoich słuchaczy. Jeżeli ja zauważam, że część z nich zaczyna mnie patrzeć w okno, w sufit, ziewać i tak dalej, to oho, czerwona lampka jest, kończ albo zmień wątek, bo po prostu już przynudzasz. To samo zresztą mam, jak prowadzę koncerty na przykład w różnych miejscach, ale najbliżej jestem związany z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, no bo Bydgoszcz między Warszawą a Trójmiastem, ja mieszkam w Trójmieście, pracuję w Warszawie, więc po drodze i tam jest zresztą wspaniałe środowisko też muzyczne. Bydgoszcz, Poznań to są takie fenomeny na mapie Polski zupełnie niezwykłe. I wychodzę, sala Filharmonii Pomorskiej pełna, prowadzę koncert, wprowadzam w świat muzyki, prawda, to co będzie wykonywane i zawsze też patrzę wyraźnie po twarzach i to jest taki rodzaj kontaktu zupełnie innego, bardzo też potrzebnego. Zresztą ja myślę, że to jest jakby dopełnienie mojej pracy radiowej, bo w tym momencie widzisz człowieka i masz świadomość, że to się dzieje tu i teraz. Bo w radiu to różnie bywa. W radiu to jest tak, że to był pewien paradoks, że moje lekcje muzyki były o różnych porach dnia nadawane. Ale kiedyś był taki rok, że jakoś nie było nigdzie miejsca w tej ramówce i były nadawane o godzinie 11:15 przed południem. No to pora zupełnie dla takich lekcji, dla słuchalności trochę dziwna, prawda? No bo młodzi ludzie są w szkole, dorośli ludzie pracują, więc jak tu słuchać tego? Okazało się, że wtedy to było po raz pierwszy. Lekcje muzyki osiągnęły najwyższą słuchalność w programie drugim. O co się okazało? Ludzie to nagrywają, ludzie tym handlują, to lata po internecie. Także sposobów technicznych w tej chwili, dzisiaj, żeby posłuchać audycji jest naprawdę mnóstwo. No mnie to tylko cieszy w tym momencie.
A dzisiaj temat był dość przewrotny.
Tytuł musi być zawsze w jakiś sposób, powinien być przynajmniej w jakiś sposób intrygujący. Natomiast ja mówiłem oczywiście o tej idei współdziałania sztuk, o tym wzajemnym oddziaływaniu muzyki, malarstwa, literatury, architektury, bo to jest rzecz, na którą moim zdaniem wciąż mało się zwraca uwagi, a to tworzy całokształt kultury jako takiej, bo przecież to nie jest tak, że malarstwo sobie, literatura sobie, prawda, to były zawsze naczynia połączone i na to zawsze zwracam uwagę i chciałem właśnie pokazać, że to nie zawsze szło równolegle w sensie środków wyrazu, środków ekspresji, że to bardzo często było tak, że malarstwo potrafiło już wyrażać takie emocje, których na przykład muzyka jeszcze wyrażać sobą nie potrafiła.
Dlatego wybrałeś Boscha?
Bosch to rodzaj takiej, powiedzmy, no, prowokacji tematycznej, ale Bosch to jest malarz, którego ja bardzo lubię, aczkolwiek chyba moim najbliższym to jest jednak Matisse Nittard, zwany Grunewaldem. We Flandrii można poczuć, bo już on stamtąd był, z tamtych terenów, te atmosferę zupełnie niezwykłą. Są takie katedry, gdzie są jakieś takie stworki, diabełki, Bóg wie co. To jest źródło inspiracji Boscha. On z tego czerpał, prawda? Bo to kiedyś była przecież taka koncepcja przez wiele, wiele lat w malarstwie i nie tylko w malarstwie, w muzyce przecież też imitazione della natura, prawda? Czyli ta natura była jednak punktem wyjścia i to potem przetwarzało się w wyobraźni.
Poruszyliśmy mnóstwo wątków. Jak starcza doby na to wszystko?
No jakoś staram się, żeby tej doby starczało. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że na przykład ja przestałem jeździć samochodem do Warszawy z Trójmiasta. Kiedyś jeździłem wyłącznie samochodem, teraz jeżdżę wyłącznie pociągami, które wloką się nieprawdopodobnie długo, ale w końcu ja zawsze mówię, kiedyś te remonty trzeba zrobić, będziemy jeździć szybciej. Natomiast ja na przykład w pociągu pracuję. Nawet jeżeli są współpasażerowie w przedziale, to mnie to nic nie interesuje. Po prostu zamykam się, otwieram laptopa i po prostu pracuję. Natomiast rzeczywiście codzienne audycje to jest rygor straszliwy, aczkolwiek ja mam takie dni w tygodniu, kiedy po prostu nic nie robię. Muszę się zresetować po prostu i nie wiem, idę na zakupy, idę na spacer, nie otwieram książki, nie piszę ani jednego słowa. Czasami nawet poczty nie odbieram po prostu, a potem następnego dnia piszę 2-3 audycje dziennie. Do tego się to sprowadza.
Piotrze, jakie plany na 2012 rok? Oprócz tego, że ukazał się już kolejny tom lekcji muzyki,
plany takie same, to znaczy cały czas lekcje muzyki. Moje audycje niedzielne, te turnieje, które mam raz na dwa tygodnie. Mam nadzieję jakieś fajne wakacje. To znaczy dla mnie cudownym czasem są wakacje, bo wtedy nie ma lekcji muzyki. Czyli po prostu lipiec i sierpień to jest czas, kiedy odpoczywam. Zawsze sobie obiecuję, a teraz jak skończymy w czerwcu, to skończymy 10. semestr. To już będzie 5 lat na antenie. Ja zawsze sobie obiecuję, że latem zrobię wyprzedzenie. Tak zwany zapas. Nigdy mi się to nie udało zrobić. Żadnego nigdy wyprzedzenia nie zrobiłem. Raz zrobiłem wyprzedzenie 3 czy 4 miesiące temu, dwutygodniowe, to po miesiącu się już gdzieś zgubiło. Już audycja jest po prostu z dnia na dzień.
A spotkań tu w Poznaniu, na uniwersytecie więcej będzie? Czy to była taka jednostkowa przygoda?
No nie, to już jestem drugi raz gościem, więc mam nadzieję, że będę trzeci i czwarty i piąty. Kolejne tomy się będą ukazywać, a ja zawsze chętnie tu przyjeżdżam, bo po pierwsze lubię Poznań jako miasto, lubię Poznań jako ludzi, jako środowisko. Lubię Poznań jako też środowisko akademickie, no, też jako środowisko muzyczne, że co... W końcu wiem, z kim rozmawiam, prawda? I jakie twój ojciec miał chociażby zasługi dla kultury muzycznej tego miasta. Także to jest rzeczywiście środowisko zupełnie niezwykłe i bardzo zawsze tu chętnie bywam.
A teraz ciebie porywa Alina Mądry na muzykologię, żebyś najbliższym tobie partnerom muzycznym nieco opowiedział.
Z Aningośmy się spotkali nie tak dawno w Szczecinie. Myśmy się poznali wcześniej, ja pamiętam, ale jakoś tak w Szczecinie dopiero to wszystko tak się odnowiło bardzo fajnie i bardzo się cieszę, że mogę też tutaj pójść z Alinką na spotkanie z muzykologami, bo to jest też ważny ośrodek. Znaczy ja ubolewam nad tym, że w Gdańsku niestety moim kochanym nie ma muzykologii, no ale no nie ma i pewnie nie będzie jeszcze długo. Jest Warszawa, Poznań, Wrocław, prawda, Kraków.